jak to dobrze, że nawet w różnych językach rozumiemy się, możemy jakoś komunikację mieć, prawda? Ale w dzisiejszym świecie często ludzie w jednej mowie, w jednym, jakby można powiedzieć, gwarze nie potrafią się zrozumieć. Jest taki problem ogólnoświatowy teraz, że wszyscy rozumieją, co jest dobre, co jest złe, ale czemu żyją według tych zasad złych? Skąd to się bierze? Śmierć jest takim przeżyciem mocnym. Ale dla ludzi wierzących śmierć to po rosku priobretienie. To zysk. Pytanie tylko takie jest dla ludzi w tym świecie i dla nas wierzących. Jak ten temat postrzegamy w swoim życiu? I przywożąc siostrę tutaj z dziećmi, patrzę, stoję dwie kobiety. I podchodzę do nich, pytam, wyszliście chyba podyszać świeżym wodzduchem. A one obydwie palą. No tak, ja każę, a wy znacie, że to eto grzech? No tak, staję. To zaczemu to działajecie? No, my przywykli, ja każę, na to przyjdźcie ko Chrystu, a was on oswobodzić. A wy wierzycie? No tam wierzę. No jak wy wierzycie, tak postupajecie. No i pożyczyłem dobrego dnia i przyjechaliśmy tutaj. Ta siostra ma duże przeżycie, bo mąż jest w szpitalu. Wybaczcie. Wiele przeżyć ludzi wierzących spotyka. I ja tu chciałem trochę przeczytać parę słów o wierze. Jak podejść do tego tematu? Bo dzisiaj bardzo dużo ludzi wierzymy, a wierzący, ewangeliczni chrześcijanie, wierzymy. To dobrze. Na szkółce niedzielnej mieliśmy taki temat o wierze. I bardzo ciekawe pytania dzieci stawiają, jak to wygląda. I kiedy spojrzeć na Pismo Święte, to jedna jest wiara. Wierzyć. To bardzo dobrze jest powiedziane w Hebrajczyku, taki jakby definicja wiary. 11 rozdział, jak to byś chciał spojrzeć, k Hebrajom posłanie. 11 jak chlawa. I pierwszy stich. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To tak podstawowa definicja wiary. Pewność i przeświadczenie. Ale kiedy czytamy w liście Jakuba, to niedawno było rozważane na naszych środowych, to czytamy takie rzeczy. List Jakuba, 12 rozdział, posłanie Jakuba, 2 głowa, 14, 26 stich. O wierze. Jak to wygląda? Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynku? Czy wiara może go zbawić? Bardzo trudne pytanie. Bo jest w Słowie Bożym napisane, kto uwierzy, ochrzci się, będzie zbawiony. I dużo nauk dzisiaj, i to protestanckich, ewangelicznych, wprowadza w błąd ludzi, którzy szczerze przychodzą do Boga. Bo tutaj jest bardzo ciekawe miejsce w tym słowie. Kto uwierzy, będzie. Jest czy będzie? Będzie zbawiony, prawda? Czyli jest okres od postawienia pierwszego kroku do zakończenia. I tutaj dla nas, jako ludzi wierzących ewangelicznie, jest dobre zadanie w naszym życiu codziennym. Uwierzyliśmy, jesteśmy pewni, że zbawienia, nawet jak nie wiedzieliśmy, to mamy to przekonanie, bo Duch Święty to sprawia w naszym sercu. Inaczej człowiek tego sam nie zrozumie, a nie dojmie. To jedynie Duch Święty przy naszym nowonarodzeniu daje pewność tego, że będziemy zbawieni. Ale jest droga. Są dzieci, młodzież, starsi, prawda? Wierzę w duchowym znaczeniu. Czy wy z Ukrainy, bracie, siostry, rozumiecie? Ja będę wolno im mówił po polsku. Trochę tak. Dobrze. I co dalej pisze? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, mają taką nóżdu. A ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Ktoś mówi, obiecać to nie znaczy, że wykonać. Można dobrze życzyć, może słowem jakoś zachęcać, ale jeżeli nie ma działania, to co to jest? Dlatego tu zwracam się, ten temat bardziej dotyka ludzi wierzących. Tych, którzy przyjęli Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Jak powinno nasze życie wyglądać w Jezusie Chrystusie? A ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Co się robi z nieżywym człowiekiem? Z martwym człowiekiem. Jeszcze ze śpiącym to można dojść do porozumienia i zachęcić do dobrego życia. Ale jeżeli człowiek wierzący nie czuje odpowiedzialności względem braci i sióstr, względem ludzi, to wiara martwa. Zobaczymy, jakie w Słowie Bożym, jaki efekt, jakie końcowe skutki są takiej wiary. Dlatego to jest ostrzeżenie dla ludzi wierzących, którzy przyjęli i, jak w jednym słuchałem kościele takim dużym, reszta Bóg doprowadzi. Jesteś bogaty, szczęśliwy, domu zna. Nie ma tak. Droga za Chrystusem to jest pełna doświadczeń i problemów. Za karę? Dlaczego tak jest? Aby wypróbowana wiara moja i twoja, bracie i siostro, jeszcze bardziej zbliżyła do Boga, żeby bardziej poznać Jego miłość i wszechmoc, potrzebne są doświadczenia. I czasami ludzie wierzący nie śpią nocami, przewracają się z Boga na bok, bo co będzie, jak będzie? A Bóg już dawno wie, co będzie. To nie jest łatwe, bo mamy emocje, mamy uczucia. I co będzie? Ogień rozpalony 7 razy więcej. I co będzie? Do piekła 3 mężów. Do ognia tego. Ale co mogło zrobić, jeżeli Bóg z nimi? Dlatego warto zastanowić się, dlaczego wierzę. Jakie mam obowiązki i przywileje. Bo to życie szybko przepływa i później my dojdziemy, jak to będzie wyglądać, kiedy spotkamy się z Jezusem twarzą w twarz. Co wtedy powiemy, czy będziemy się cieszyć, czy nie. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, A ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Tu trochę tak tłumaczenie, w ruskim trochę inaczej. Że ktoś mówi, ja wierzę, to pokaż mi tą wiarę. Jeżeli twoja wiara nie ma uczynków, które potrzebuje Bóg, które Bóg by chciał w tobie widzieć, to co z takiej wiary? On mówi, a ja wiarę ci pokazuję, bo ja wierzę i tak żyję. To tak powinno być mniej więcej, ale w skrócie tak przeniesione. A ja ci pokażę wiarę z uczynku. Ty wierzysz, że Bóg jest? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. I tu jest problem dla ludzi wierzących, którzy uwierzyli, przyjęli, ale boją się śmierci. Drżą, czegoś się przestraszyli. Dlatego diabeł wie, że źle czyni i boi się. Ale bracie i siostro, jak ty dobrze czynisz, masz się go obawiać? A jeśli coś robisz i to jeszcze w imieniu Bożym, żeby uwielbione było Jego imię, to czego się boisz? Tak jak tu brat czytał, że nawet wróbelki bez woli Bożej nie spadają. Nawet włosy na głowie policzone. Dlaczego szatan wprowadza w nasze myśli zwątpienia? Dlaczego w tym momencie zaczynamy się bać czy przeżywać? Chcesz przez to poznać nędzny człowieku, tak mocno to określone, że wiara bez uczynków jest martwa. Czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarz Izaaka swego syna? To było doświadczenie, bracia i siostry. To lekko się czyta, ale tak wniknąć w to. Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Kiedy wiara jest doskonała? Kiedy wierzę i żyję tak, jak Bóg w słowie swoim mówi do nas. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek był usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Bo tak jak czytaliśmy, jeżeli wiara nie ma uczynków, to jest martwa. W podobny sposób Rahab nierządnica, czyż nie z uczynku została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i puściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego, kiedy Chrystus był na tej ziemi, to często dawał takie przykłady o życiu doczesnym, które kierunkowały wzrok ludzi do rzeczy ku Bogu i odpowiedzialności przed Bogiem. I kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza, Ewangelii od Łuki, 13 Jahowa, od 6 do 9 wersetu. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 6 do 9. Powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wygnie je? Po cóż, ma jeszcze ziemię różno zajmuje. A tamten odpowiadając rzeczy: Panie, pozostaw jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz się. To drzewo znalazło się w ogrodzie właściciela. My znaleźliśmy się w rodzinie Bożej, wśród dzieci Bożych, nim jesteśmy. I tu, jeżeli nie przynosimy owocu na chwałę Bożą, jeżeli żyjemy tylko, że wierzymy, a nic poza tym nie objawia się w naszym życiu owocu na chwałę Bożą, co się staje z nami? Dlatego jak ważne, bracia i siostry, aby ta wiara była żywa. Aby nie musiał nas wyrzucić z ogrodu. Jeżeli nie przynosimy owocu na chwałę Bożą, to po co my wierzymy? Dlatego mówię, zostaw jeszcze. Może się upamięta, bracia i siostra. Zostaw. Może zrozumie sens życia. Po co żyje? I dlatego owoce dla Boga przynosić każdego dnia i w dobrych warunkach i niekoniecznie dobrych, bo my jesteśmy do tego powołani. Jeszcze jeden taki przykład z Mateusza 25 rozdziału. Ewangelia od Matwieja 25 Jachlowa i od 14 do 30 ścieżka. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając powoła swoje sługi i przekaza im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Chcę trochę skrócić, nie czytać całości, tylko fragmenty tego zdarzenia. Powołał i dał talenty. Jednemu 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Co powinien człowiek wierzący robić, kiedy przyjmuje Chrystusa do swojego życia, żeby jego życie wydało odpowiedni owoc? W tym wypadku daje talenty. Jedna siostra mówi, bracie, ja nic nie umiem i nie potrafię, bo nie mam żadnych talentów. To ja pytam, siostro, a siostra wierząca jest? No tak, wierzę. To Bóg zapomniał o siostrze? Ale ja nic nie umiem. A ja pytam, a siostra umie dziękować Bogu? No... Dziękuję. Modli się o innych siostrach? No, moluś, mówię. A co siostra robi, żeby jeszcze ktoś inny mógł dziękować Bogu i modlić się? Poświęca siostra trochę czasu na modlitwę za innych, czy komuś powiedzieć o miłości Bożej? Oj. Ja mówię, siostro, jeżeli nawet ten malutki talent jeden otrzymasz pomocy innym, wsparcia komuś, czy dobrego słowa, nie zaniedbuj tego daru. Bo jeden ma, o, oni tu umieją grać i śpiewać i wiersze mówić, a ja nic. Ja mówię, to brat niezbawiony albo nie zna Chrystusa. No jak tak? No jak tak? Bóg przez Ducha Świętego daje dar. Nie tak, jak my chcemy, to byłby drugi temat, o tym rozmawiać, ale jak Duch Boży widzi, co komu dać. I tutaj trzeba byłoby zastanowić, jak mówię, że nie mam nic, nawet jednego, to trzeba, Panie Boże, otwórz moje oczy. Co dałeś dla mnie, aby służyć w Twoim Kościele? Czym mam się zajmować? Bo niektórzy lubią jak wielkie nabożeństwo, wtedy wystąpić, tam podokazywać, ale jak przyjdzie normalny tydzień, nabożeństwo, czy modlitewne, czy takie, to jakoś to nie ciągnie. Ten talent to codzienne nasze życie, jeżeli otrzymałeś jeden. Za ciebie tego nikt nie zrobi i nagrody za ciebie nie otrzyma. I dlatego zobaczcie, jak Chrystus to określił, aż tak czasami patrząc na to, że Bóg miłości, ale powiedział tak. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałam o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzie nie siałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypywa. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. Nie chowamy czasami tego, co jest najważniejsze dla Boga, do naszych ziemskich spraw i do tego stopnia, że nie mamy czasami nawet poświęcić chwilę na modlitwę. Tak za to jest przenośnia. W tę doczesność zakopany ten talent. Chociaż wiemy, że Bóg jest wszechmogący. Wszystko potrafi. Zanim pomyślisz, zamiast się pomodlisz, Bóg wie, czego potrzebujesz. I dlatego odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent, dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dany, ofitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę, temu, który Bóg dał zadanie, wrzućcie w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego, bracia i siostry, to nie jest słowo, żeby straszyć, ale uprzedzić nas, że za nasze życie w Chrystusie Jezusie będziemy odpowiadać przed Bogiem. I dlatego pewne zdarzenia w naszym życiu są trudne, abyśmy jeszcze bardziej doświadczyli Jego obecności w naszym życiu. Czy to choroba, czy to niedostatek, a tak jak w ziemi ukraińskiej wojna. I jeśli Bóg dopuszcza to, to nie możemy mieć pretensji do Boga, bo On wie, co za tym dalej będzie. Dla wierzących to jest doświadczenie, żeby jeszcze bardziej ufać Bogu. Bo czasami nie ma możliwości rozwiązania problemu, ale Bóg potrafi na pustyni wyżywić i napoić. Ale to jest powód, żeby jeszcze bliżej pójść do Boga, bliżej do Niego. I rzeczy, które zdają się nam niemożliwe, Bóg później w prosty sposób rozwiązuje. Czy ufamy temu? I w pracy kiedyś rozmawiałem, że Bóg sprawił, że możemy wszyscy iść do raju. Bo gdzie ja jestem i wy będziecie? No nie, tak niemożliwe. To tak nas nie uczą u nas w kościele, w cerkwi, to mówię. Nie, to mówię, nie czytają Biblii, jak tak uczą. Bo jeżeli przyjąłeś Chrystusa i żyjesz według Jego woli, to będziesz tam, gdzie On. I dlatego, bracia i siostro, może masz ten jeden talent. Może potrafisz coś jedne robić, ale jak go używasz? Czy ktoś przy tobie się buduje tym? Czuje radość, wspólnotę? Czy możesz modlić się z tym, który przeżywa trudności? Bo dzisiaj chrześcijaństwo pozamykało się w sobie. Dla mnie dobrze, to nie potrzeba mi nic, żeby nie przeszkadzali w życiu. Ja mam ułożone życie, dobrze mi jest, nic nie brakuje i tak, tak nie może być. Te dobre czasami pod dostatkiem życie często odprowadza od Boga. Pod warunkiem, że zapomnimy się o tym, co Chrystus nas uczy. Jeżeli ja mam dobrze, jeżeli wszystko się układa, popatrz dookoła siebie. Nikt z nas nie żyje w takim życiu, że wszystko gra. Czasami są rzeczy w naszym życiu, zaskakują. Nagle i jest problem. I dlatego dobrze, tak jak pisze są, gdzie dwóch albo trzech spotkają się na modlitwę, dziękuję Bogu, proszą o rozwiązanie problemu. Wtedy człowiek czuje się podbudowany, wzmocniony. Bo kiedy jedność jest w modlitwie, pamiętamy z dziejów apostolskich, prześladowanie, przyszli Piotr i Jan i mówię, jak to się stało, a oni jednomyślnie podjęli modlitwę, nie jednogłośnie, bo niektórzy to rozumieją jednogłośność. Jednomyślnie jest problem, módlmy się. I co? Gdy skończyli się modlić, zaczęło się miejsce tam, gdzie byli zgromadzeni. To nie od modlitwy trzęsło się miejsce, ale z mocy Bożej pokaże, to Bóg stawia się za tym. I dlatego ja myślę, że każdy wierzący umie się modlić i dziękować. Wiecie, że nasze modlitwy, gdy tu się modlimy, to wzmacniają nas, pocieszają, zachęcają. Kiedy przychodzimy i mówimy o naszych problemach i modlimy się o nie, to budujemy się tym. I Bóg jest wielbiony przez to, że my jako dzieci Boże wstawiamy się za siebie. I dlatego, kiedy do listu Jakuba, posłanie Jakuba, czwarta głowa, 17 stich. Czwarty rozdział, 17 werset listu Jakuba. Kto więc umie dobrze czynić, słuchajcie dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Często zauważałem w życiu tak, że pomagają sobie, ale ci, którzy dobrze się znają. Czy w pracy, gdzie, albo tak. Ale ktoś, kto czasami z tobą jest nie bardzo w dobrej komitywie, to może nawet uśmiechnie się, że o, nareszcie. O. Ale spróbujcie tą sytuację, nawet ten, który ciebie nie miłuje, czy sąsiad, ten, który z tobą nie zgadza się w sprawach wiary, pomóż w jego trudnej chwili. Jak szybko zmieni obraz swojego myślenia na twoją osobę. Miałem taki przypadek w pracy. Niesłusznie tam mnie posądził, a ja powiedziałem, że słuchaj, dobrze, już jak tak uważam. Po jakimś czasie przychodzi i mówi, wobec wszystkich przepraszam, nie miałem racji. I stał się takim najbardziej przyjaznym. Jak coś trzeba, to ja może cię to pomóc. Ten, który uważał, że ja do niego ustosunkowany źle. Jakże mocno tego Andrzeja przewróciło na drugą stronę. Zamiast mieć pretensje do mnie, to później nawet jak coś ktoś mówił, to stawał w obronie. Dlatego jeśli umiesz dobrze czynić, a kto z nas nie umie dobrze czynić? Chyba, że zamykamy oczy na problemy jedni drugich. Odsuwamy się od siebie. To tak jak było czytane, budujcie się w dom duchowy. To nie Chrystus nas ucha, ale my sami powinniśmy się budować w dom duchowy, gdzie człowiek wierzący, dziecko Boże przychodzi, on wie, że tu otrzyma pomoc, zrozumienie, parcie, modlitwę. Jak w tym życiu postępujesz każdego dnia? Czy masz takie myślenie, Panie Boże, co mogę dzisiaj zrobić, aby to było Tobie chwałą, a dla innych zbudowaniem, pomocą? Pomóż mi zobaczyć to, co pomoże innym ludziom zbliżyć się do Ciebie. Dlatego będzie taki dzień. Ewangelia od Matwieja, 20 głowa i przeczytamy. Na pewno wielu z nas już wie, o co chodzi. Dzień sądu. W innym miejscu powiedział, że my wszyscy musimy stanąć przed stolicą sędziowską Chrystusową. Wszyscy. To jest 25 rozdział 31 do 46. Przeczytam cały ten urywek. Trochę jest tych wersetów, ale przeczytam. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Co za piękny dzień. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie do mnie błogosławieni ojca mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A my się martwimy o jutro, o rok. Od założenia świata jest przygotowane miejsce przez Boga dla tych, którzy go miłują. Nie w słowach, ale na czynie. Albowiem wachnąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodnim, a przyjęliście mnie. O, teraz możemy, bracia i siostry, doświadczyć tej praktycznej strony. Są uciekinierzy, którzy nie wiedzą, co dalej z sobą robić. Często mają możliwości wyjechać dalej, ale którzy rozpocząć od nowa życie. I tutaj możemy wykazać nasze serca i nasze portfele. Albowiem łaknąłem, a daliście mi pić, pragnąłem, a daliście mi jeść, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzieliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem więźniem, a przychodziliście do mnie. Mamy na takie coś czas w naszym życiu? Myśleliśmy kiedyś o tym, że te 24 godziny możemy w różny sposób wykorzystać w naszej dobie. Możemy nawet zapomnieć się o Bogu, bo tyle mamy spraw. A czas dla innych, tak jak tutaj? Kto to ma robić? Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. To ta żywa wiara. Praktyczna żywa wiara. Czym byłem lepszy od swoich kolegów czy znajomych, że Bóg mnie tak umiłował, że syna swego dał na krzyż, na Golgotę, aby mnie zbawić, aby uczynić dzieckiem swoim. Na nic nie zasługiwałem. Ale to jego wielka łaska i miłość sprawiło. Jakże nie mogę mu być wdzięcznym nie tylko słowem, ale czynem. I zachowaj Boże, żeby widząc kogoś w potrzebie, obejść obojętnych. Tak jak to zrobił kapłan i lewita, kiedy ten był pobitym człowiekiem. Dzisiaj można to przenieść na płaszczyznę duchową. Odrzucony przez wszystkich, jak jeden kolega mówi, bo w alkoholizm popadł. I często go spotykam, widzę przy sklepie. Czy Chrystus takich nie miłuje? Dlatego, czy mamy czas dla takich ludzi? Czy możemy im powiedzieć, że jest wyjście? Mamy tyle spraw swoich, że czasami modlimy się, bo przyzwyczajeni jesteśmy. Czasami słucham kaznodziei, którzy mówią, najlepszym czasem na społeczność to odejść z tłumu, od problemów wyjść, żeby się modlić z Bogiem sam na sam. Tak jak to czynił Chrystus, zmęczony, odpuścił lud, sam udał się na górę, aby się modlić, mieć społeczność z Ojcem. Czy mamy takie chwile prawdziwej społeczności z Bogiem? Jak ono zmieni nasze życie? Jak nada prawdziwą wartość życia, nada sens? Jeden śpiewa, że mówił, że nadaje życiu smak, wkus. Życie prawdziwe z Bogiem nadaje wkus życiu. Daje smak życia. Wiemy, po co żyjemy, co robimy. Wtedy powie i tym po lewicy. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołem. I tam wylicza. Bracia i siostry, żeby nie okazać się nam po tej lewicy. Teraz patrząc na swoje życie dzisiaj, gdzie byś siebie umieścił? Po której stronie? Już nie mówią, że Bóg to uczyni. To jest ważne pytanie. Oby nie okazało się, że miałeś talenty, ale dla własnych spraw zakopałeś w to doczesność i nie możesz służyć Bogu. Jesteś w ogrodzie Pana wśród dzieci Bożych, ale żadnego pożytku nie ma. Nie przynosisz owocu, a Bóg zna twoje i moje serce. Wie, dlaczego robisz. Nawet jak Paweł w swoim liście do Koryntian pisze, jeżeli czynisz coś bez miłości, nie rób tego. Bo będziesz jak cymbał brzmiący czy miedź brzmiąca. Jeżeli już robię coś, to tak, żeby był uwielbiony nasz Pan Bóg. To bardzo fajnie to pokazał Chrystus na przykładzie jeszcze ten werset 6 rozdziału Mateusza. Bo On zna nasze myśli, zna nasze dążenia, dlaczego to robimy. I tak Chrystus mówi. 6 rozdział Ewangelia od Matwieja, 6 glawa, od 2 do 4 ściszka. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tutaj trzeba rozróżnić jałmużnę od ofiary. To taka, przepraszam, różnica. Ofiara to, co należy się Bogu. A jałmużna to ponadto. To jest dobra wola naszych serc. Kiedy dajemy, tak jak apostoł Paweł pisze, nadmożność swoją do jednego zboru mówi. Sami byli ubodzy, czy w niedostatku, ale wszystko zrobili, żeby tym braciom i siostrom prześladowanym w Jerozolimie pomóc. Dlatego czyńmy to z miłością Bożą, nie na pokaz, ale na chwałę Bożą. Drodzy bracia i siostry, trochę takiego jakby szorstkiego słowa dla naszego życia duchowego. Ale Chrystus, kiedy chciał, żeby ludzie opamiętali się, mówił o trudnych sprawach, żeby ludzie pojęli sens życia w Królestwie Bożym. Królestwo Boże już jest tu. W nas powinno być. I nasze zachowanie, nasze dążenie powinny być skierowane na chwałę Bożą. I tak kończąc, chcę zakończyć Słowem Bożym zapisanym w liście do Rzymian z 12 rozdziału. Posłanie Rzymianom, 12 głowa. Od 9 do 17 wersetu. Od 9 do 17. Bo jest czas. Łaski trwa. Jeszcze możemy poprawiać nasze życie. Możemy we właściwym kierunku iść, wytężając nasze siły duchowe. Aby Bóg powiedział: dobry sługo, верен слугом. Послание к римлянам, 12 глава, от 9 по 17 стих. Милость нех будет необлудна. Бжите се злем. Тримайте се доброго. Милостью братерską jedni drugich милуйте, випшедзаючи się взаємне в оказуванню шанцунку. Певних речей треба się uczyć cały czas. В горливості не уставając, пломінні духом Panu służcie. В надії радośnie, в ucisku cierpliwie, в modlitwie wytrwale. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złym za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Czyli dla naszego życia duchowego trzeba wysiłku, mądrości. Prosić Boga, aby dał nam siły do czystego, świętego życia. Bo będzie dzień, nie wiemy kiedy, kto pierwszy, ale staniemy przed Bogiem. I kiedy mamy Słowo Jego, możemy czytać, prosić Boga mądrość o zrozumieniu, a też siły, aby według tego Słowa żyć.